studio Radia Lublin dr Małgorzata Artymiak, psycholog, psychoterapeutka. Rozmawiamy o depresji wśród dzieci i młodzieży. Przechodzimy do gabinetu psychoterapeuty, gdzie jest bezpiecznie, gdzie można mówić, co się czuje. Popatrzmy zatem na ten świat oczyma dziecka, oczyma nastolatka. Może najpierw dziecka, potem nastolatka, bo to są zupełnie inne oczy, inne spojrzenie, inne filtry. Jak to dziecko widzi świat? Już wiem, że wiele oczekiwań jest ze strony rodziców, że wiele lęków przeniesionych jest na dzieci, że nie umiemy jako dorośli łagodzić tego, bo sami nie jesteśmy tak naprawdę uzdrowieni, nie mamy przepracowanych pewnych tematów, bo jeżeli dorosły sobie nie daje rady z tym, czym obarcza nas świat, to jak ma sobie dać dziecko,
prawda?
Dziecko jak gąbka, ono to wchłonie. To przerobi za rodzica.
Za rodzica. Absolutnie tak. I jeśli państwo też zechcą wniknąć, do czego zachęcamy, bo tak dużo jest w tej chwili takich też publikacji popularno-naukowych, promujących taką przystępną wiedzę w tym zakresie, to wszystkie te publikacje są jednogłośne tak naprawdę, jeśli chodzi o pewne treści. Po pierwsze, oczywiście przyjmujemy perspektywę biologiczną, czyli dziedziczenia, pewnej skłonności, pewnej podatności, typu układu nerwowego i tak dalej. To bez dwóch zdań, ale dziedziczenie to nie wszystko. Jest ten drugi wymiar, ważniejszy tak naprawdę, no właśnie środowisko, no właśnie najbliżsi, no właśnie rodzice.
Ich zachowania.
I teraz paradoksalnie moglibyśmy oczywiście w pewnym uproszczeniu pokazać to w ten sposób, jak dziedziczę po moim tacie na przykład skłonność do jakiejś choroby, nie wiem, nadciśnienia tętniczego, choroby wrzodowej, żołądka i dwunastnicy. Długo się to opisywało, tworzyło takie modele. To ja jako córka mojego ojca, który jest wrzodowcem, myślę sobie, to ja tym bardziej muszę pilnować, żeby mi się ta choroba nie rozwinęła. Więc co to znaczy? To znaczy, że mam obciążenie i to znaczy, że muszę szczególnie o siebie dbać w tej kwestii gastrycznej, nazwijmy to. Przepraszamy za taką dosłowność, ale myślę, że ta analogia taka medyczna będzie państwu dobrze to ilustrowała. Czyli na przykład ja wiem, że moja koleżanka może wypić 3 kawy na czczo i jej się nic nie dzieje, a dla mojego żołądka jest to już zabójcze. I tak dalej, i tak dalej.
Ale to jest świadomość dorosłego.
I to jest świadomość dorosłego. I wtedy ja wiem, że mimo obciążenia, nie, moje nawyki, moje dbania o siebie mają szansę doprowadzić do sytuacji, w której nigdy mi się ta choroba nie rozwinie, nie ujawni. I tu jest troszkę podobnie. To, że my dziedziczymy pewne komponenty podatności, owszem, to jest fakt. Niemniej to, co sobie robimy w ciągu życia i to, jak otoczenie niestety z nami współpracuje, mam na myśli rodziców, ale też nauczycieli, wychowawców, szkoła, bo to jest oddzielny temat, może dotkniemy go za chwilkę. Te same dzieci w jednej szkole niestety podbijają objawy, tam się pogarsza ich stan, a wystarczy przeniesienie do innej szkoły i wsparcie i nagle dziecko wraca do siebie, zaczyna dobrze funkcjonować. No więc wracam. Rodzice to są ci, którzy mają szansę to napięcie, to obciążenie zniwelować. To są ci, których w ogóle system wartości, ale też umiejętności, na przykład radzenia sobie z emocjami, są fundamentalne. No, przyjrzyjmy się chociażby tym dwóm, które wymieniłam. Umiejętność radzenia sobie z emocjami. Dzieciaki, które trafiają do nas z takimi lękowymi, lękowo-depresyjnymi objawami, to są często dzieci z domów, w których umiejętności w zakresie rozpoznawania emocji, mówienia o emocjach, wentylowania też emocji są marne, słabe. Co to znaczy? No w praktyce dziewczynka mówi, tata to tak funkcjonuje, że nie wiadomo kiedy mu się coś tam kliknie w głowie, on się wkurzył i się na przykład nie odzywa do nas przez cały dzień. I to jest normalne, prawda? To wiadomo, że coś się wydarzyło, tata się wkurzył. On nie musi krzyczeć, on nie musi wrzeszczeć. On nie odzywa się.
To już wiemy, że to jest przemoc.
To już wiemy, że to jest przemoc. Dokładnie, nie?
Ale powiedziałam o tym, bo niedawno o tym rozmawiałam z kimś, kto odkrył, że to jest przemoc.
Tak, to jest przemoc. Mhm.
I o, bo mi ktoś powiedział, że takie zachowanie to jest przemoc psychiczna.
Mhm. Mhm. Tak, tak, bo nie mamy tej świadomości. Nawet prawdopodobnie osoba stosująca to często nie ma. No, czasami ma, czasami nie ma, prawda? No,
też mogła to dostać w rodzinie.
Też mogła to dostać.
Jakiś mechanizm.
Tak, no w ten sposób załatwia sobie jakieś swoje potrzeby, nie? Natomiast no, w przypadku przemocy my oczywiście tutaj przyjmujemy perspektywę odbiorcy, czyli jak ja się czuję tak traktowany, nie? Kiedy ktoś, nie? Niedawno nawet taką miałam sytuację okołorozwodową pary, gdzie kobieta mówi, ja sobie teraz dopiero w rozwodzie uświadamiam, że jeszcze przed ślubem pojechaliśmy z mężem w góry i on 3 dni się do mnie nie odzywał. Ja dopiero po 1,5 roku wycisnęłam z niego, o co chodziło, a on mówi, bo jemu się kwatera nie podobała. Prawda? I tymczasem kilkanaście lat małżeństwa i tego rodzaju sytuacje powtarzające się i wiele innych jeszcze, ale ona dopiero zaczyna to składać sobie w pewną całość, prawda? I widzi te zranienia, widzi to odrzucenie, odpychanie i tak dalej, i tak dalej. I podobnie odbierają to dzieci, prawda? Ten tata, który się nie odzywa, ta taka atmosfera w domu, prawda? Uważajmy na emocje, bo one nam wybiją, prawda? Ktoś się wkurzy, ktoś będzie wrzeszczał, ktoś będzie milczał i tak dalej, i tak dalej. No niestety doprowadzają do tego, że te dzieci naprawdę nie potrafią tych emocji swoich czytać, nie potrafią ich komunikować. No więc albo je tłumią, albo wyrażają impulsywnie, albo to się zaczyna nam manifestować dysforią, rozdrażnieniem, prawda, napięciem, trzaskaniem drzwiami i tak dalej, co rodzice oczywiście skwapliwie zarejestrują jako niegrzeczność, brak szacunku, dziecko, które się źle zachowuje, no więc eskalują kary, eskalują różnego rodzaju sankcje, zamiast odczytać to jako wołanie o pomoc albo najpierw może o relację normalną, prawda? I to jest ten pierwszy wymiar, niestety, emocje, świat emocji. Jesteśmy kalekami jako dorośli w tym zakresie. Sami nie rozumiemy swoich emocji, nie umiemy pokazać, co nam je generuje, co nam je modyfikuje. Nie umiemy. Jak ja pytam wielu dorosłych pacjentów, a co pan robi, żeby poprawić sobie nastrój? To patrzą na mnie panowie zwykle tak spod oka, czy ja czasem nie sonduję w jakiś pokrętny sposób, czy nie sięgają do kieliszka. Bo to jest pierwsze skojarzenie, prawda? No jak, no, prawda? Dygnąć sobie tam, nie? Jeden browarek wieczorem. O, i już jest nastrój, nie? Zdziwienie, że w ogóle na to można inaczej wpływać, nie? Że my mamy zarządzać swoimi stanami emocjonalnymi, a nie one nami. Szok. Dzieci są w tym bezradne, kiedy widzą bezradnych rodziców i odbierają, rezonują z tymi okropnymi emocjami, złością, frustracją, lękiem, napięciem, karaniem. To jest za dużo dla dzieci. Same nie potrafią jeszcze swoich emocji czytać, kontrolować. Mózg jeszcze nie jest na tyle rozwinięty u nastolatków, żeby kora czołowa kontrolowała impulsy, więc one są impulsywne, te dzieci. A w tym jeszcze mamy klimat domu, prawda? I efekt jest taki, że uciekają słuchawki na uszy, obiad do pokoju i komputer. Tak?
I zawsze można wytłumaczyć, że tak ma być.
Internet.
Że to jest normalne, że w ten sposób się uczę. Mhm. Tak teraz się spędza czas.
Tak, 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 absolutnie tak. Absolutnie tak. Te dzieciaki, które dobrze funkcjonują, no one niestety do nas nie trafiają, ale te, które dobrze funkcjonują, to są dzieci, które użytkują wszystkie te dobra. Komputery, telefony, ale oprócz tego są zanurzone w świecie. Mnóstwo fajnych rzeczy robią, mają znajomych, przyjaciół. Jedno nie wyklucza drugiego. Ja zawsze też robię takie zastrzeżenie, no nie idźmy w niebezpiecznym kierunku, że nagle powiemy tylko Bieszczady, prawda, bez telefonów i telewizji, nie? Pewnie i dobrze by to zrobiło nam co jakiś czas, ale to nie idzie o ekstrema. Warto to jakoś zniuansować i pokazać, to jest dla mnie, nie? Mam taką dziewczynkę, z którą chwilkę pracowałam, bo nie miałam nic do pracy, tam jakiś taki moment, kryzysik był, Ale kiedy ją zapytałam, a jak ty sobie radzisz z tym, że nie siedzisz godzinami na TikToku i jak ty to robisz, nie? Mhm. A ona mówi, wie pani co, jak odrabiam lekcję, wkładam telefon do szuflady, żeby mnie nie rozpraszał. Można? Można.
Brawo ona.
Brawo ona, prawda?
A jak funkcjonują takie dzieci, które, jak powiedziałaś o takich słowach jak rodzice, którzy każą ciszą, którzy kontrolują też. Moje ciało się tak skuliło,
spina,
bo po
się
poczułam,
prawda?
To. Jak się te dzieci czują?
Każą ciszą, ale każą też nadmiarem tego gadania. Nie tak dawno miałam taką sytuację z dziewczynką, z którą pracuję. Nie będę zdradzać więcej, niemniej w pewnym momencie ona mi przysłała też taką głosową wiadomość, takiego nagrania, w jaki sposób tata z nią rozmawia. I to jest 20 parę minut takiego rugania, prawda? Dziecko, które stoi pod drzwiami, czy tam pod bramą, czy gdzieś tam. I to jest dokładnie 25 minut wiadomość głosowa, prawda? Monolog taki. To są upiorne doświadczenia. No to aż by się prosiło dorosłemu puścić coś takiego i posłuchaj od początku do końca i postaw się w pozycji tego dziecka, które stoi i to słucha, nie? Tego słucha. My to robimy naszym dzieciom, naprawdę, nie? I wypada to po prostu głośno powiedzieć. Wystarczyłoby odwrócić, to tak jakbyśmy kamerę odwrócili, prawda? Mi się zawsze przypomina w takich momentach ten genialny film Kieślowskiego Amator, który kończy się tak, że ten główny bohater odwraca kamerę i przystawia ją sobie. Nie? Ostatnia scena jest taka, że on ją najpierw, prawda, filmuje otoczenie, tam wszystkie zdarzenia, taki typowy reporterski głód świata. I ostatnia scena to jest scena zwrócenia kamery na sobie. Być może takie moje zboczenie zawodowe, ale na mnie to zrobiło ogromne wrażenie, kiedy znowu gdzieś wróciłam do tego filmu. I to jest to przystawienie kamery sobie. My dorośli, przystawmy sobie kamerę. Wyobraźmy sobie, ja czasami rodzicom tak mówię, a jakby tak panią i pana, czy państwa w domu, tak na całą dobę nagrać.
Albo tak sprać.
Pani redaktor dzisiaj jakoś tak wybitnie jakoś eksponuje te kwestie takie przemocowe. Nie wiem, co o tym myśleć, ale to trochę ta kamera jako takie właśnie oko, nie? Czy gdybyśmy puścili taki filmik z domu, czy nie wstydziliby się rodzice? I jak by się czuli, nie? Przystawmy sobie taką kamerę na jeden dzień, popatrzmy na siebie, czy my byśmy chcieli ze sobą jako rodzicami spędzić czas. Będąc dzieckiem oczywiście, prawda?
Czego wymagać od dorosłych, którzy nie potrafią mówić, czuć emocji, a tu kolejne wymagania, żeby poczuli się w relacji obserwatora, siebie samego, to już wyższa szkoła jazdy, ale spokojnie, można do tego dojść.
Absolutnie. To nie są umiejętności, których nie jesteśmy w stanie rozwinąć. Jeżeli jesteśmy nieupośledzeni umysłowo, a zakładam, że większość jednak nie jest, to mamy tę zdolność do wytworzenia takiej decentracji, czyli przyjęcia zewnętrznej perspektywy. Popatrz na siebie z zewnątrz, przystaw sobie tą kamerę i popatrz na siebie, jak wyglądasz, jak się zachowujesz. Nie? Czy jakbyś tak sobie puścił taki filmik, to chciałbyś z takim rodzicem spędzić dzień. Milkną rodzice wtedy, zwieszają głowy, uciekają wzrokiem, albo zaczynają się tłumaczyć, no wie pani, no czasy są jakie są, no nie jest łatwo, no i tak dalej, prawda? Czasy zawsze były jakieś i lepsze nie będą. Natomiast dzieci niestety wzrastają w takiej atmosferze, czas leci i potem jest żal i pretensja, że tej relacji nie ma. I że tej bliskości nie ma. I że te dzieci są naprawdę obciążone zaburzeniami, o których dzisiaj rozmawiamy. Ja często używam zaburzeniami lękowo-depresyjnymi, bo w przypadku dzieci i młodzieży częściej takie są diagnozowane, bo to jest taka komponenta i lęku z jednej strony i części objawów depresyjnych. Więc jak państwo nas słuchają i mają różne doświadczenia z własnymi dziećmi czy w rodzinie, to kiedy wracają od lekarza psychiatry po konsultacji, to zwykle jest ta diagnoza zaburzeń lękowo-depresyjnych czy adaptacyjnych, bo tam jest i podbity, podwyższony poziom lęku i niestety obniżony nastrój, napęd i tak dalej. Czyli taka, no właśnie, mieszanka. Tak to najczęściej wygląda.
Czy takie rozmowy z dziećmi, z młodzieżą i potem z ich rodzicami często rozpoczynają terapię rodziców? Albo budzenie się świadomości? Ach,
to jest w ogóle ideał. Tak powinno to wyglądać. Tak naprawdę, no powiem coś, mam myślę prowokacyjnego, ale tak naprawdę praca z dziećmi to w ogóle ma słaby sens, niewielki sens. Bo dziecko jest w konkretnym systemie i to system tworzy warunki do tego, żeby ono funkcjonowało dobrze, rozwijało się, czuło się bezpiecznie. Cóż ja mogę jako terapeuta zrobić z dzieckiem? Nie? Jeżeli dziecko wraca do domu i tam jest ten ojciec, który 25 minut monologuje i karci i wpędza w poczucie winy, to co ja mogę zrobić jako terapeuta z dzieckiem? No, zostawiam to Państwu do refleksji. Czasami to wprost artykułuję i mówię, co ja mogę wypracować, pracując z samym dzieckiem. To tak naprawdę wypracowuje rodzina. I stąd terapia rodzinna, czy praca też taka psychoedukacyjna z rodzicami, to jest fundament. To nie dziecko ma się jakoś zmienić. To nie dziecko jest do przykręcenia śrubki tu i tam, tylko to warunki, które są w rodzinie, relacje mają się zmienić. I ono wtedy rzeczywiście zaczyna odżywać. Ono rzeczywiście zaczyna wstawać nam z tego stanu. Niestety, bardzo często jest tak, że dominuje ten model naprawcie dziecko. Rodzice uciekają z terapii, nie chcą terapii, ale to nie my, to nie, no, ale to dziecko. No to niech żona może chodzi, powie mąż, prawda, tam pani powie, co mamy robić, to żona przyjdzie. I to jest takie ślizganie się niestety. Bolesne, bo starsze dzieci, generalnie młodzież, należałoby rozróżnić, jest tego świadoma. I mi się zdarzało, kiedy z takimi naprawdę bardzo refleksyjnymi nastolatkami pracowałam, to dziewczynka mi mówi, ale ja wiem, co pani chce mi powiedzieć. My to, co już mogłyśmy, to wypracowałyśmy. Reszta jest po stronie rodziców, a rodzice nie chcą przychodzić.
Nie chcą, bo...
No właśnie, bo mama na przykład mówi, bo ja już tak mam, że ja nie umiem rozmawiać o takich rzeczach, prawda?
Okej, okay. Czyli to cecha charakteru jest.
No właśnie, takie zabetonowane, prawda? Tak już mam, takiego mnie Boże stworzyłeś, takiego mnie masz.
To no taka jestem zajebista.
Po prostu tak, i zostawcie mnie i dajcie mi spokój, prawda? No jest w tym jakaś nasze szyderstwo, ale no tak, nie? Akurat w tym konkretnym przypadku, tej niezwykłej dziewczynki, którą pamiętam, ona wprost powiedziała, mówi, ja wiem, wie, że pani wypracowała ze mną tyle, ile się dało, dalej już nie? Dalej już pani nic więcej nie zrobi, bo to jest sprawa mojego domu, rodziców. Natomiast udało mi się doprowadzić do takiej sytuacji, bo tutaj może jakiś taki happy end się też naszym słuchaczom, tak, jakieś wsparcie się przyda. Udało mi się doprowadzić do takiej sytuacji, w której ta dziewczynka w pewnym momencie powiedziała, najpierw oczywiście się tak troszkę poddała i powiedziała, nie, ja muszę tylko przetrwać w tym domu jeszcze chwilę, potem się wyprowadzę i w ogóle nie chcę mieć z nimi nic wspólnego. Ale w miarę tam dalszej naszej pracy ona w pewnym momencie wzbudziła w sobie taką waleczność, bardzo mi się to podobało i powiedziała, wie pani co, dobra, nie chcą przychodzić do pani, to ja to zrobię. I ona zaczęła prowokować troszkę takie sytuacje, na przykład rzeczywiście schodzenia do tych rodziców i prowokowania rozmowy, aranżowania pewnych rzeczy, których nie było w tym domu, na przykład jakichś tam posiłków wspólnych, bo tam mama nie je rano, ja jem u siebie, młodsza siostra je w przedszkolu, wieczorem to jak się zjeżdżamy, to ktoś tam już zjadł, ktoś tam zabiera sobie do pokoju i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I ona zaczęła tak z uporem maniaka pewne rzeczy wprowadzać. W pewnym momencie nawet udało się zaprosić, mama nie chciała, natomiast udało się zaprosić tatę. I to było jedno z takich też bardzo nagradzających spotkań, bo ten tata w pewnym momencie wprost powiedział, my powinniśmy jednak tu do pani przychodzić. Ja nie miałem świadomości, ale proszę, ja jestem prosty chłop, proszę mi powiedzieć konkretnie, co ja mam robić, bo ja myślałem, że tak jak jest, jest dobrze.
Że to jest normalne.
I to jest normalne. I to było bardzo, bardzo, bardzo pozytywne doświadczenie. Proszę powiedzieć, co robić. Jak? Myśmy myśleli, że tak jest dobrze. Ja myślałem, że tak jest dobrze. Ja nie wiedziałem o tym, nie?
Ale czułem, że coś jest nie tak.
Ale czułem.
Miałem jakieś problemy.
Ale oczywiście, nie? Tylko...
Ale nie umiałem tego nazwać.
No, dopóki tak? nie ma dramatu, prawda? Jakichś wielkich ekscesów w rodzinie, prawda? Konfliktów, uciekania z domu. No to wszyscy uważają, no jak to w domu, jak to w rodzinie, jak to z nastolatkiem i tak dalej, nie? I to było takie rzeczywiście też... No, trzeba uczciwie przyznać tutaj, prawda, żeby tak tych rodziców od razu wszystkich do jednego worka nie wrzucić, że zdarzają się takie perełki, ale to absolutnie może tata zawdzięczać córce.
Chwila oddechu. W kolejnej godzinie licencji na życie będziemy rozmawiać nadal o depresji wśród dzieci i młodzieży, ale też dorosłych, bo przecież w takim domu, gdzie dziecko dotknęła ta trudna i ciężka choroba, może być chory rodzic albo nawet rodzice. Doktor Małgorzata Artymiak, wracamy do rozmowy po przerwie.